Przy mikrofonie wita Państwa serdecznie ojciec Wacław Zyskowski. Dzisiejsza audycja realizowana jest przy współpracy z Centrum Ochrony Praw Chrześcijan z siedzibą w Toruniu. Sposoby na przetrwanie chrześcijan w dobie laicyzacji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a ten temat podejmujemy z naszym gościem, który jest dziś z nami w studio, a jest nim ksiądz profesor Robert Skrzypczak z Akademii Katolickiej w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jesteśmy już po pierwszej części naszej rozmowy, czyli po tej części telewizyjnej. Nie wszyscy radiosłuchacze mogli w niej brać udział, dlatego też spróbujmy ją tak trochę podsumować, żeby móc też wprowadzić w ten temat. A podsumowując, chciałbym zadać to pytanie. No właśnie, przetrwanie to tak nam się bardzo negatywnie kojarzy, więc czy Kościół w tych czasach laicyzacji powinien być oblężoną twierdzą, czy powinien być jednak takim otwartym, pełnym, powiedzmy, przeciągu pomieszczeniem?
Pytanie pewnie nawiązuje do słynnych podręczników, które w swoim czasie wychodziły na rynku amerykańskim, także naszym, jak przetrwać w rodzinie albo jak przetrwać w korporacji czy firmie, i potem dodawano i nie zwariować. Oczywiście, że bycie w kościele jest przyjemne, jak nieraz papież Franciszek mówi, więc a przede wszystkim kościół jest naszą drogą do nieba, jest miejscem, gdzie możemy doświadczać Chrystusa Zmartwychwstałego, bo to jest Jego ciało, więc na pewno nie chodzi o samo przetrwanie Kościoła, czy przetrwanie nas w Kościele, tylko chodzi o to, jakie dzisiaj miejsce Kościół potrzebuje znaleźć w zmieniającej się sytuacji. Kościół ma swoją misję. Jezus o tym mówił, jesteście solą dla świata, jesteście światłem położonym na górze, jesteście zaczynem, więc my dzisiaj potrzebujemy tylko dobrze rozeznać, zrozumieć, jaka jest nasza misja, i nie pozwolić sobie tej misji odebrać albo zamienić na cokolwiek innego.
Bo ten temat, jakby to powiedzieć, tak nas nastraja trochę z takiej perspektywy tych, którzy muszą się bronić przed jakimś konkretnym atakiem. I rzeczywiście, no, wydawałoby się, no jest tak, chrześcijanie, może my tego jeszcze aż tak bardzo nie doświadczamy, ale przecież doświadczamy, bo już w Polsce widzimy te bardzo realne i bardzo konkretne ataki na katolików, na chrześcijan, na wyrazy, na symbole religijne, na znaki religijne, na to, co do tej pory wydawało nam się święte i nienaruszalne. Dziś nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby przerabiać wizerunki chociażby Matki Najświętszej czy Pana Jezusa. Dziś widzimy, że to podejście jest takie bardzo luźne, możemy powiedzieć w cudzysłowie, do tego, co dotychczas wydawało się święte, do tego, co dotychczas wydawało się nienaruszalne. Dlaczego tak się dzieje?
Przyczyn jest mnóstwo tego stanu rzeczy. Myśmy przeżyli być może teraz z pewną dozą szoku to, co się działo w Polsce w 2020 roku na jesień, zwłaszcza po słynnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy o zakazie aborcji. Całego tego wielkiego wystąpienia na ulice ludzi młodych pod nazwą tak zwanego strajku kobiet, i przy okazji tego właśnie dochodziło do scen, na które na pewno nie byliśmy przygotowani i nie chcemy być nawet przygotowani. Nie chcielibyśmy w naszej polskiej przestrzeni publicznej widzieć i doświadczać, to znaczy profanacje, przerywanie mszy świętej, próby wyrażania wszelkiego rodzaju bluźnierstw. Oczywiście to nie jest tylko coś, co miało miejsce w Polsce. Właściwie ja zauważyłem, że pod pandemią, rozmawialiśmy w części telewizyjnej o tej próbie dwuletniej, którą mamy za sobą pandemii, zauważyłem, że świat, jakby ludzie na świecie pęcznieją, nabierają złości, gniewu. siebie. Właściwie ten gniew jest wyrażany w różny sposób, w różnych częściach geograficznych, zmienia się tylko pretekst. U nas pretekstem była aborcja, w Ameryce Północnej to tym pretekstem był rasizm. Widzieliśmy także sceny, które szokowały, no, w Stanach Zjednoczonych ludzie, którzy atakują się uderzeniem czy biciem ludzi pięściami w tył głowy, paleniem samochodów, wybijaniem witryn, sklepów. To samo się działo w Meksyku czy w Ameryce Południowej. Pretekstem był feminizm. W Europie Zachodniej, Hiszpania, Francja, Włochy. Właściwie zmienia się pretekst, a gniew narasta. Ja myślę, że dzisiaj być może bardziej niż wcześniej w społeczeństwie, które nie było, możemy Bogu dziękować za to, nie było wypróbowane strasznymi próbami, czy to klęsk żywiołowych, czy wojen. W tym społeczeństwie nagle zaczynamy doświadczać narastającego gniewu, który ukrywa strach. Słowo Boga mówi, że człowiek staje się niewolnikiem czynienia, popełniania złych czynów z powodu strachu przed śmiercią. My przeżywamy, zwłaszcza jako społeczeństwo, które się oddaliło od Boga i które traci dostęp do Ewangelii, do świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym i w ten sposób stajemy się coraz bardziej bezbronni, doświadczamy tego lęku, który skutkuje złymi czynami. To, z czym mamy dzisiaj do czynienia na wschodzie, z bezbożną dyktaturą, z tym, co zrobili Rosjanie Ukraińcom, bezprawnym, niezasłużonym, niczym niezawinionym, niczym niesprowokowanym atakiem na ich ojczyznę, bestialstwem, brutalnością, z którą mamy do czynienia. Przepraszam za wyrażenie. Putin posłał na Ukraińców maszynkę do mielenia mięsa. To są rzeczy, które się dzieją w XXI wieku. A z drugiej strony, jakby patrząc na Zachód, mamy dzisiaj do czynienia z równie bezbożną dyktaturą relatywizmu. Mamy do czynienia dzisiaj z zastraszaniem sędziów, także profanowaniem kościołów czy rozbijaniem figur Maryi w Stanach Zjednoczonych z powodu tego, że Sąd Najwyższy odwiesił powszechne przyzwolenie na dopuszczanie się aborcji. Niektóre środowiska obawiają się, że to może przynieść za sobą refleksję pogłębioną w wielu różnych środowiskach na świecie ludzi, którzy być może uświadomią sobie, że chodzi o życie ludzkie, o tworzącą się w łonie kobiety, nową osobę, o stworzenie Boga. Więc stąd właśnie ten lęk, który nie zostanie niczym innym uleczony, nie ma takiej psychoterapii, ani nie ma także jakiejś innej formuły magicznej, która by człowieka mogła uwolnić od tego fundamentalnego lęku przed śmiercią. Nawet nie tylko śmiercią fizyczną, ale śmiercią duchową czy emocjonalną, związaną z tym, że boimy się, żeby zostać źle potraktowanymi. Boimy się, że będziemy musieli cierpieć. Boimy się jakiejś perspektywy utraty czegoś ważnego bądź kogoś ważnego.
Dziś wolność stała się bożkiem, który zastąpił Pana Boga. Miłość pisana przez małą, znaczy pisana małą literą, taka miłość hedonistyczna tylko i wyłącznie, czyli rozumiana jako przyjemność, stała się bożkiem. Właśnie przyjemność stała się pierwszą i najważniejszą wartością, do której się dąży. To sprawiło, że chrześcijaństwo nie mieści się chyba w żaden sposób w tych właśnie kategoriach.
Właśnie odwrotnie. Dzisiaj my musimy sobie uświadomić, że posiadamy odpowiedź na ten fundamentalny lęk, który przeżywają ludzie. A propos miłości. Dzisiaj cały świat mówi love is love. Jesteśmy skłonni, żeby śpiewać piosenki o miłości. Na koncertach artyści zwracają się do nas I love you. deklarują nam miłość, a z drugiej strony to jest tak, jak nasze doświadczenie życiowe pokazuje, że to jest tak, jak w filmie słynnym Woody Allena. Wszyscy mówią, kocham cię, a nikt nie czuje się kochany.
Mhm. Kochamy zupę, ale używamy człowieka?
Szukamy miłości, ale nie potrafimy kochać. Dlatego zamiast miłości mamy neurotyczne przywiązanie bądź wykorzystywanie drugiego człowieka, tak zwaną toksyczną albo małpią miłość w rodzinach, miłość, która zostaje, nie doczeka się nigdy odwzajemnienia, ani także nie zostanie doceniona. Ludzie nazywają miłością przypadkowe uprawianie seksu.
Ale z drugiej strony tak kolokwialnie mówimy, że kochamy swojego psa, kochamy swojego kota, kochamy swoją papuszkę.
No, pamiętam jedną Włoszkę niedawno mnie przekonywała, że więcej walorów ma miłość do jej pieska niż do męża. No to jest właśnie na tej zasadzie, że miłość została sprowadzona do przywiązania, do uczucia, do jakiejś chwilowego znieczulacza. Miłość w wielkim mieście. Ludzie oddają się poszukiwaniu stron pornograficznych albo wchodzą na różne niebezpieczne kanały, także wymiany erotycznej, i to też nazywają miłością. I generalnie jesteśmy dzisiaj społeczeństwem, jeśli chodzi o prawdziwą miłość, wypuszczonym. Nie potrafimy budować ani utrzymywać trwałych relacji. Jesteśmy poddani pladze rozsypujących się związków. Gdybyśmy przyjrzeli się w większości ankiet, badań opinii, na czołowych miejscach, nie tylko Polacy, ale większość ludzi pewnie na świecie by stawiała trwały związek, rodzinę, macierzyństwo, a z drugiej strony wszyscy od tego uciekają. Nie jesteśmy w stanie tego budować. No, jednym słowem powiedziałem, że my chrześcijanie znamy odpowiedź, no bo widać, że cały świat dzisiaj, i to jeszcze poddany próbie pandemii, czyli to wszystko zostało jakby bardziej wzmocnione, pootwierały się nowe rany, boimy się pójść do szpitala, boimy się umrzeć, boimy się, że ktoś umrze, boimy się, że stracimy zdrowie, że będziemy kalekami, boimy się wszystkiego. I dlatego jeśli człowiek się boi, no to właśnie mówi Pismo Święte, z powodu strachu przed śmiercią człowiek staje się niewolnikiem czynienia zła, czyli traci dostęp do siebie, robi rzeczy, których żałuje, których by nigdy się nie dopuścił w innej sytuacji. Jesteśmy w takiej chwili, że sobie potrzebujemy jako chrześcijanie uświadomić, świat mimo tego, że odwrócił się od Kościoła i od wiary chrześcijańskiej, tęskni i wyje za Chrystusem. Szuka Chrystusa autentycznego, Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. My naprawdę nie wiem, jaki rachunek kiedyś przed Bogiem zapłacimy, jeśli tego nie wyczujemy. Że zamiast koncentrować się na sobie jako Kościół, ja też widzę pewną też inną pokusę, taką właśnie eklezjalną, że skupiamy się bardzo na problemie władzy, na problemie ile świeckich, ile duchownych w parafii, na problemie jak przyjmować komunię świętą, albo właśnie skupiamy się na tym, czy więcej tradycji, czy więcej otwartości, dyskutujemy na swój własny temat, i już nam nie starcza ani energii, ani pomysłowości, ani gorliwości, żeby robić to, do czego Kościół został wezwany. Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Potrzebujemy głosić, mówić ludziom, że znamy kogoś, kto zwyciężył śmierć, kto wrócił z cmentarza, kto ma w sobie władzę. Jezus zbliżył się po swoim zmartwychwstaniu do swoich uczniów, nawet jeśli niektórzy wątpili, i mówił: Została mi dana wszelka władza. Władza nad złem, władza nad egoizmem, władza nad umieraniem. Idźcie, głoście, dawajcie to ludziom, wnoście w życie innych ludzi. Powtórzę, ludzie za tym tęsknią, na to czekają.
Czyli my jako chrześcijanie powinniśmy patrzeć na sytuację, w której się dzisiaj znajdujemy. W sytuację, która jest trudna, sytuację, która zaczyna w wielu momentach świata, w wielu miejscach świata przypominać wspólnotę pierwszych chrześcijan. Bo dzisiaj nawet, powiedzmy sobie szczerze, są miejsca w Europie, nawet i w Polsce zaczynają się takie zdarzać, gdzie ludzie nie wiedzą, kim jest Jezus Chrystus, nie wiedzą, kim jest ksiądz i nie wiedzą, czym jest Kościół katolicki, i to nie jest wcale ich wina, tylko już w takim środowisku byli wychowywani. I teraz my jako chrześcijanie mamy się zastanawiać nad tym, no właśnie, w jaki sposób do tych ludzi wyjść, ale za wszelką cenę? Za wszelką cenę mamy im tę Ewangelię głosić? To znaczy, żeby dobrze zrozumieć moje pytanie, czy jako Kościół mamy być wspólnotą inkluzywną czy ekskluzywną?
My mamy być wspólnotą misyjną. Przede wszystkim, czyli kierować się miłością Chrystusa. Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. Mówi święty Paweł, my potrzebujemy odzyskać w sobie, odnaleźć ten impuls, przynaglenie. On się nie weźmie z dyskutowania czy ze wspólnego organizowania konferencji katoligentagów. On się nie weźmie także z organizowania koncertów. Chociaż lubię koncerty, one wszystko ma swój sens, tylko że brakuje rdzenia kręgowego. A tym rdzeniem kręgowym jest mandat misyjny. Już na Soborze Watykańskim II sobie biskupi przypomnieli coś fundamentalnego, że każdy na mocy chrztu jest misjonarzem. Jeśli Jezus, jak słyszeliśmy w Ewangelii ostatnich niedziel, posyłał swoich uczniów po dwóch, tam gdzie sam przyjść zamierzał, to dzisiaj tak samo Chrystus posyła po dwóch, męża i żonę, matkę i ojca, chłopaka i dziewczynę, nas posyła po dwóch jako misjonarzy, żebyśmy szli na świat i głosili Ewangelię. Być może czasami będzie tak, że w niektórych miejscach będziemy musieli się zgodzić na to, że przemija postać tego świata. I tak samo przemija w różnych miejscach postać Kościoła. Mówię, to byłem przez jakiś czas w Skandynawii, byłem we Włoszech, spędziłem 5 lat. Ja widziałem już takie miejsca, gdzie parafie umarły, bo już nie było zainteresowanych. My jesteśmy przywiązani do tego, że jest proboszcz, wikary, parafia, że jest seminarium funkcjonujące. Wpadamy już w popłoch i panikę, jak zmniejsza się liczba seminarzystów. Było 15, a teraz jest 5. Nie przejmujmy się tym. My potrzebujemy jakby dbać o to, co jest fundamentalne i istotne. Nie bać się, czy nam starczy pieniędzy, czy nam starczy środków. Ważne jest, żebyśmy dali się nieść Chrystusowi, zmartwychwstałemu, a On żyje. Nawet jeśli gdzieś umrze parafia, to tak jak ojciec powiedział, głoszenie Ewangelii przyniesie nowy owoc w postaci rodzących się małych wspólnot. Ja miałem szczęście, bo jestem po seminarium misyjnym, brać udział w tworzeniu się, w odtwarzaniu się Kościoła. To się nazywa reimplantatio ecclesiae. Pod kołem podbiegunowym Finlandii. Tam nie było nic. Miasto Oulu. Kto by słyszał o takim mieście? Ja nie słyszałem. A tu okazuje się, jest miasto, które ma uniwersytet i obserwatorium astronomiczne. I było jedno mieszkanie, które należało kiedyś do księdza katolickiego, dawniej wcześniej objeżdżającego niektórych jeszcze żyjących katolików w Laponii Północnej. I tam papież Jan Paweł II w 1987 roku wysyła najpierw 2 rodziny katolickie na misję z krzyżami misyjnymi, kapłana z nimi, potem także inne osoby katolików, którzy im pomagają, i zaczyna się misja od zera, czyli od świadectwa, od pierwszych kontaktów, potem przechodzenia właśnie do głoszenia mówienie o Chrystusie, przepowiadanie kerygmatu, potem także powolnego wprowadzania ludzi w wiarę. Jak ja do nich dołączyłem, to już był wybudowany, malutki, piękny kościółek, około 70-80 osób w niedzielę na mszy, i był otwarty, taki właśnie przypominający wczesnochrześcijański katechumenat, czyli droga, która prowadziła ludzi z niewiary do wiary. I odtwarza się Kościół w postaci małej wspólnoty. Mała wspólnota dzisiaj poza koniecznością przepowiadania Ewangelii i prowadzenia ludzi do spotkania z Chrystusem w sakramentach jest drugim fundamentalnym sposobem istnienia Kościoła.
Czyli to jest to, o czym rozmawialiśmy też w programie naszym telewizyjnym, o tej tak zwanej przepowiedni Ratzingera, który mówił o tym, że no, trzeba wrócić, bo no, kiedy patrzymy nawet na historię Kościoła, to widzimy bardzo konkretnie początki czasów, początki Kościoła, kiedy to prześladowanie było bardzo mocne. Kiedy Tertulian mówi o tym, że krew męczenników staje się posiewem przyszłych chrześcijan, czyli im bardziej Kościół jest, tak możemy powiedzieć paradoksalnie, uciskany, tym bardziej się klaruje i tym bardziej jest autentyczny, a co za tym idzie, staje się bardziej inspirujący, bo właśnie autentyczny jest. Więc czy myśmy powinni teraz, wiem, że to może źle zabrzmieć w kontekście naszej ojczyzny i w kontekście Kościoła w Polsce, ale czy myśmy rzeczywiście powinni teraz rozdzierać szaty i mówić o tym, że się sypie, że się zawala? Czy powinniśmy Boga prosić o to, żebyśmy się stali bardziej świadkami, o których ludzie powiedzą, chcę żyć tak samo?
Chrystus nie opuści swojego Kościoła. W taki sposób żegnał nas papież Benedykt XVI, kiedy opuszczał urząd. I powtarzał to kilkakrotnie. Chrystus nie opuści swojego Kościoła. Ja bardzo zachęcam słuchaczy do sięgania po dwie książki, które wyszły w języku polskim. Bardzo mi zależało, żeby one wyszły po polsku. One biorą się z doświadczenia katolików, ludzi wierzących w Stanach Zjednoczonych, gdzie procesy cywilizacyjne, między innymi galopująca sekularyzacja, jest jeszcze szybsza niż u nas w Polsce. Autor się nazywa Rod Dreher i wyszła książka, która się nazywa Opcja Benedykta. To jest głos świeckich katolików, rodziców, dziadków, którzy mają swoje dzieci, wnuki, są bardzo zmartwieni tym, co się dzieje z ich dawniej pobożną Ameryką, gdzie prezydent przysięgał na Biblię.
No, gdzie Stany Zjednoczone były niezwykle pruderyjne, takie rzeczywiście.
Do niedawna jeszcze się mówiło, że Stany Zjednoczone nie odpowiadają prognozom Maxa Webera, który uważał, że wraz z rozwojem kapitalizmu i powiększaniem się stopy życiowej ludzi będzie zanikała wiara. W Europie to się sprawdza, że im ludziom się żyje lepiej, tym mniej po drodze im z Panem Bogiem. Natomiast Stany Zjednoczone zachowywały przez długi czas tę swoją pobożność, przywiązanie do Słowa Bożego, do Kościoła, do Pana Boga. Natomiast w ostatnim czasie dzieje się coś złego i Rod Dreher przyrównuje to do potopu albo do fal barbarzyństwa, które uderza w nasze życie. To barbarzyństwo przechodzi przez politykę, przez media, przez popkulturę, tak jak sobie wyobrażali kiedyś marksiści, że trzeba będzie w ten sposób podbić ludzkie serce i ludzką wyobraźnię. Na przykład Antonio Gramsci mówił o powolnym, długim marszu przez popkulturę, aż powoli ludzi się zmieni i dostosuje do bezbożności. Wręcz nawet mówił, że trzeba w ludziach, w Europejczykach rozbić skałę tradycji czy wiary judeochrześcijańskiej. Tego się nie rozbije środkami represyjnymi, tego się nie rozbije bolszewizmem, bo im bardziej ludzie wierzący byli prześladowani, tym bardziej się umacniali. Natomiast trzeba kropla po kropli zmieniać ludziom wnętrze poprzez tak zwane powolne rozpuszczanie właśnie tym, co Dreher nazywa barbarzyństwem. I robi pewną analogię. Mówi, podobny kryzys, jak my dzisiaj przechodzimy, przechodziło chrześcijaństwo w VI wieku. Wtedy właśnie nadeszła fala barbarzyńców. Oni na początku wydawało się zniszczą Kościół, tak samo jak niszczyli kulturę europejską, grecko-rzymską, a potem zaczęli przenikać do Kościoła i to okazało się jeszcze bardziej niebezpieczne, bo wchodzili do Kościoła ludzie, którzy byli zewnętrznie ochrzczeni, ale nie mieli ochrzczonych głów i serc. Oni wnosili mentalność obcą wobec chrześcijaństwa. Wydawało się, że cały dorobek epoki apostolskiej czy inicjacji chrześcijańskiej pierwszych wieków zostanie zniszczony. I Bóg zareagował, powołując świętego Benedykta z Nursi. Właśnie stąd opcja Benedykta, że ten młody chrześcijanin czuje wezwanie od Chrystusa, żeby dawać świadectwo, głosić na nowo Ewangelię i tworzyć na nowo wspólnoty. Zdołał ufundować 12 wspólnot które zaczęły żyć na wzgórzach, tak jak mówi Ewangelia, o świetle położonym na wzgórzu, i wokół tych wspólnot, w których dbano o jedną rzecz, o bliskość z Chrystusem Zmartwychwstałym, intensywność życia chrześcijańskiego, jak mówił święty Benedykt, o złączenie wiary z życiem, dyscypliną, czyli ora et labora. Działaj i módl się, albo módl się i działaj. I wokół tego, wokół tych wspólnot zaczęli osiedlać się inni ludzie, rodziny, i zaczęła odtwarzać się cywilizacja chrześcijańska, ta bardziej dojrzała, ta bardziej stabilna, mocna. I mówi, dzisiaj przyszedł ten sam czas. Mamy też do czynienia z zalewem barbarzyństwa, mentalności, idei, wartości całkowicie obcych chrześcijaństwu.
Ale też trzeba to sobie jasno powiedzieć, mamy w Kościele całą armię ludzi, którzy są w Kościele, choć nie są Kościołem, albo są Kościołem, tak trzeba powiedzieć, choć nie czują się kompletnie tym Kościołem, bo ich głowa jest zupełnie gdzie indziej, ich serce jest zupełnie gdzie indziej, pomimo tego, że są zapisani w księgach metrykalnych, pomimo tego, że są ochrzczeni, to ich świadomość, ich serce mówi zupełnie coś innego.
Tak, to o tym też wspominał Józef Ratzinger w swoim czasie, mówiąc o tak zwanym zjawisku pogaństwa w Kościele. Tylko tłumaczył to w ten sposób, że to nie było tak, że to nie jest tak jak w Kościele pierwszych wieków, że byli poganie w Kościele, ale oni zgłaszali się, bo pragnęli poznać Chrystusa, przyjąć chrzest i dlatego byli w Kościele. Dzisiaj natomiast mamy ludzi ochrzczonych, często także tych przeprowadzonych przez inne sakramenty w dzieciństwie, w młodości, a potem nagle wytracają wiarę, wytracają przekonanie, przestają wierzyć w różne prawdy wiary, natomiast w Kościele zostają. To jest nawet takie zjawisko, na które warto zwracać uwagę u nas w Polsce. Bo to czasami nam zamyka oczy, bo my myślimy, mamy dużo ludzi w Kościele, mamy dużo na tace, ludzie nas przyjmują po kolędzie, są kolejki do konfesjonału, to znaczy jest dobrze. Trochę zadrżeliśmy jak u księża 2 lata temu, kiedy przyszła pandemia i nagle nie ma ludzi, nie wiadomo, czy wrócą. W zeszłym roku było tak mało ludzi przed świętami do spowiedzi. Natomiast powiem tak, że na zachodzie Europy, jak ludzie tracili wiarę, wraz z utratą wiary, odchodzili od sakramentu, przestali praktykować. Natomiast u nas w Polsce mamy zjawisko odwrotne, że mamy tak silną tradycję naszą polską, która wiąże tożsamość narodową i tak zwane małe tradycje rodzinne z tą wielką tradycją katolicką, że nawet jeśli ktoś przestaje wierzyć albo staje się sceptykiem, czy nawet poganinem, to dalej przychodzi od czasu do kościoła, dalej pójdzie, chodził czasami na rekolekcję do księdza Pawlukiewicza albo posłucha ojca Szóstaka, ale to nie przeszkadzało, żeby życie było całkowicie odklejone od Chrystusa i od nadziei życia wiecznego. Na pewno to nie jest stan, który się da utrzymać długo, więc prędzej czy później on musi doprowadzić do tego, że zwłaszcza kiedy przychodzi fala barbarzyństwa, czyli ogromna, hałaśliwa propaganda antychrześcijańska z punktu widzenia wartości, poglądów dotyczących męskości, kobiecości, tożsamości, miłości. I także kiedy przyjdzie fala obrzydzania Kościoła, czy obrzucania go błotem, z czym też mamy do czynienia, no to wielu tych właśnie ludzi słabych odejdzie. I wtedy co? No właśnie na taką sytuację są przygotowane choćby te pomysły jak opcja Benedykta. Potrzeba tworzyć małe wspólnoty, potrzeba tworzyć środowiska intensywnego życia chrześcijańskiego, takiej chcianej, dobrowolnej identyfikacji z Chrystusem Zmartwychwstałym, gdzie życie będzie szło w parze z liturgią, z modlitwą, z zasadami Ewangelii, nie tylko żeby przechować skarby wiary na lepsze czasy, ale także, żeby wytworzyć środowisko sprzyjające przekazowi wiary dzieciom i wnukom.
No tak, ale teraz mamy na plecach doświadczenie pandemii i widzimy, że sami trzeba się uderzyć w piersi jako księża, jako kapłani, też jako biskupi, myślę, powiedzieć, że nie do końca zdaliśmy chyba egzamin podczas pandemii, nie do końca poszliśmy rzeczywiście za tą opcją Benedykta, za tą opcją szukania tych, którzy poginęli, bo rzeczywiście wielu, którzy wtedy z racji restrykcji, z racji obostrzeń, z racji też w wielu momentach strachu własnego, jakiegoś wewnętrznego lęku, nie poszli do kościoła, już do niego nie wrócili, bo stwierdzili, że radzą sobie doskonale i bez niego.
Tych błędów, o których ojciec wspomina, zostało dokonanych mnóstwo. Bardzo cierpiałem, kiedy byłem najpierw w lutym 2020 roku w Irlandii i miałem piękne spotkania formacyjne z rodzinami polskimi. I długie wieczory, kiedy żeśmy rozmawiali, oni mi mówili, opowiadali i z jakim trudem przekazują wiarę swoim dzieciom. I nie są pewni efektu, bo jest tak silny napór mediów i szkoły i uniwersytetu na ich dzieci, że boją się, że niedługo ich dzieci czy wnuki staną po przeciwnej stronie barykady w walce cywilizacyjnej. A potem pojechałem do Włoch, a potem wybuchła nagle pandemia, przyszedł wirus do Europy i w pierwszym rzędzie zostały zamknięte w Italii kościoły. Działały pizzerie, działały jeszcze salony samochodowe, działały inne miejsca rozrywki, natomiast kościoły były już zamknięte i to no, przy zgodzie pasterzy. Myślę, że pasterze dali się oszukać też pewnej propagandzie rządowej, że nie wykazali być może dostatecznej roztropności, że to poszło za łatwo. No i potem cała Europa, cały świat właściwie prawie, że zamknął drzwi kościołów jakby pod hasłem, że zdrówko jest najważniejsze, musimy walczyć przede wszystkim o przeżycie. No dlaczego? No bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wiele w nas jest tego właśnie lęku przed śmiercią. Że człowiek wie o sobie tyle, na ile został wypróbowany. Dzisiaj dopiero z jakiegoś dystansu perspektywy pojawia się coraz więcej tekstów, na początku pisanych przez dziennikarzy, potem także przez teologów, księży, że uwierzyliśmy bardziej w zdrowie niż w zbawienie. Że to będzie miało swój skutek. No bo jak dzisiaj naprawić błędy kogoś, kto próbował ludzi przekonać, że zbawienie dotyczy duszy, mówił jeden pasterz kościoła we Włoszech, a my musimy walczyć o to, żeby ocalić ciało. W takim razie zostańcie w domu i nie chodźcie na mszę świętą. Choćby nawet to była Wielkanoc, albo ktoś inny przekonywał, że kto idzie do kościoła na Wielkanoc, ten popełnia przestępstwo, łamie piąte przykazanie, nie zabijaj. Więc to oczywiście były błędy. Popełnione pod wpływem propagandy, paniki, braku roztropności. No dzisiaj trzeba sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę i odzyskiwać w sobie gotowość do ewangelizowania.
Księże profesorze, musimy się odbić od dna?
No z całą pewnością tak, musimy. Muszą się nam otworzyć oczy. Jeśli chodzi o polskie nasze błędy, to myślę, że to jest błąd rozleniwienia. Ja to nazywam czasami syndromem tłustych kotów, któremu ulegliśmy pod rządami Jana Pawła II. Nam się wydawało, że jest tak dobrze, nigdy tak dobrze nie było. Wystawaliśmy jako młodzież na ulicach. Chcieliśmy się widzieć z papieżem w czasie wielkich celebr. Wydawało się, że naprawdę jesteśmy wszyscy tak zewangelizowani, tak przekonani nagle, jakby za pociągnięciem jakiejś różdżki magicznej. Wydawało nam się, że przeżywamy religijny boom i dlatego zaniechaliśmy pracy u podstaw, pracy pierwotnej. Tak jakby wielkie celebry, wielkie akcje typu potem i meetingi czy wielkie inne zgromadzenia religijne miały nakarmić w ludziach wiarę i dać siłę do nawrócenia, a zaniechano jednocześnie tej pracy fundamentalnej, dzięki której żyje Kościół. Głoszenie kerygmatu, przekazywanie katechezy, wprowadzanie dzieci w piękno modlitwy, bogactwo liturgii, zachwyt pięknem liturgii, formacja. My jesteśmy dzisiaj w takim momencie, kiedy mamy coraz mniej na przykład narzeczonych, którzy chcą przygotować się do sakramentu małżeństwa. Generalnie jest ucieczka od decyzji, która miałaby obejmować całe życie, czyli ucieczka przed złotą obrączką albo białą koloratką. A nawet jeśli są jeszcze pary, które chcą się przygotować do małżeństwa, trafiają na nasze stare, zmęczone, bardzo często płytkie, źle prowadzone, nieaktualne kursy przedmałżeńskie. Nieraz myślałem sobie, zwłaszcza po tym, jak papież Franciszek zwołał dwa synody poświęcone rodzinie, widać, że rodzina jest dla Kościoła wyzwaniem, bo to samo zrobił na początku pontyfikatu Jan Paweł II i teraz też Franciszek. Papież Benedykt też bardzo dużą uwagę przykładał do choćby Światowych Dni Rodzin. I papież Franciszek w dokumencie posynodalnym Amoris Laetitia, w tej pierwszej części dotyczącej miłości małżeńskiej i rodzinnej, mówił, że dzisiaj procesy sekularyzacyjne są tak silne, że wielu ludzi nawet, którzy chce wejść w sakrament małżeństwa, brakuje im wiary, brakuje informacji, żeby móc podołać wymogom sakramentu małżeństwa. Dobre intencje nie wystarczą, bo potem przychodzi życie ze swoimi ciosami, ze swoimi niespodziankami, egoizm, brak starania się, zniechęcenie. Dlatego papież mówił, że już nie wystarczą zwykłe kursy do sakramentu. Potrzeba pomyśleć o jakiejś formie przedmałżeńskiego i małżeńskiego katechumenatu, czyli pewnej stałej, przemyślanej formacji, która przygotowywałaby i do sakramentu, a jednocześnie wprowadzała wiarę. I nie tylko towarzyszyła zakochanym do ślubu, ale także obejmowała przynajmniej pierwsze lata ich doświadczenia małżeńskiego.
To jest chyba też taki grzech Kościoła też w Polsce w wielu momentach, że my prowadzimy katechezę sakramentalną, presakramentalną, ale nie prowadzimy już w wielu momentach katechezy postsakramentalnej.
Tak. No, katechezy przede wszystkim ewangelizacyjnej, która będzie i jakby dawała człowiekowi siły do tego, żeby się wzniósł do poziomu sakramentu, a jednocześnie, żeby miał doświadczenie, że wymogi związane z sakramentem choćby małżeństwa dzięki Chrystusowi, łasce działającej, nie stają się wysiłkiem, katorgą, mordęgą, ale stają się spontaniczną łaską, którą można w sobie przeżywać, żeby móc cieszyć się, tak jak wielu małżonków starych, wierzących, którzy obchodzą swoje kolejne jubileusze, cieszą się, mówiąc, widząc działanie Boga, cieszą się miłością Boga. Wiedzą też, że warto było nieraz ustąpić, wziąć krzyż, zacisnąć zęby, jak nieraz mówią, czyli zrezygnować z prawa do czegoś tam, żeby chronić miłość, budować ją nieustannie.
Sposoby na przetrwanie chrześcijan w dobie laicyzacji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. 10 minut po godzinie 22. Gościem w naszym studiu jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak z Akademii Katolickiej w Warszawie. My wracamy już po krótkiej przerwie. Sposoby na przetrwanie chrześcijan w dobie laicyzacji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem w studio jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak z Akademii Katolickiej w Warszawie. Księże profesorze, rozmawiamy na temat tych sposobów przetrwania, ale czy to rzeczywiście jest tak, że my jako chrześcijanie mamy się nastawiać, w cudzysłowie okopywać? Czy to dla nas czas laicyzacji na świecie, czas laicyzacji w Europie nie powinien się stać właśnie takim wyzwaniem, czymś, co jest jakąś taką jutrzenką, paradoksalnie mówiąc, czymś, co sprawia, że my podnosimy głowy i właśnie mówimy, okej, super, to jest czas dla nas.
Tak. Myślę, że nie wolno nam dalej kontynuować, brnąć w błąd, do którego chcą nas przekonać niektórzy także w naszym kościele. Mianowicie jakoby wraz z Janem Pawłem II miała minąć epoka nowej ewangelizacji. Tak niestety brzmi nieraz, jakby nowa ewangelizacja była tylko hasłem związanym z tamtym pontyfikatem. A dzisiaj mamy inny slogan duszpasterski. Jan Paweł II mówił, że wybiła godzina nowej ewangelizacji, że trzeba dzisiaj odnaleźć, odzyskać priorytet przepowiadania Ewangelii. Kto mi nie wierzy, niech sięgnie po fantastyczną, natchnioną przez Boga encyklikę Jana Pawła II Redemptoris Missio z 1990 roku. Jan Paweł II przy różnych okazjach mówi, pierwszym, fundamentalnym, najważniejszym zadaniem Kościoła jest przepowiadanie Ewangelii. Jest taki piękny epizod, o którym opowiada, niedawno opowiedział papież Benedykt, emeryt. Mianowicie wspominał czasy soboru i tam w epoce soborowej zetknął się, zwłaszcza przy okazji tworzenia takiego czasopisma teologicznego Communio, z takim wielkim teologiem, gigantem myśli katolickiej chrześcijańskiej, Hansem Ursem von Balthasarem. Balthasar mu podarował na pamiątkę spotkania książkę i Ratzinger tam znalazł wpis Balthasara. On mu napisał coś takiego w tej książce. Kiedy będziesz innym mówił o Bogu, nie zakładaj wiary, nie zakładaj, ale wzbudzaj. My często popełniamy ten błąd, o którym powiedziałem, że traktujemy jakby nowa ewangelizacja, to jest coś, co mamy za plecami, teraz musimy zająć się, nie wiem, wiatrakami czy dbaniem o Matkę Ziemię, a to jest fundament. Wiara rodzi się z przepowiadania Ewangelii. Jakby potrzeba byłoby i formację naszych wspólnot w parafiach, i rekolekcje, i formację seminaryjną, i zakonną przestawić na ten priorytet, że potrzebujemy odzyskać w sobie misjonarza. Misjonarz głosi życiem, ale głosi także słowem, wie, co przepowiadać. Ważne jest, żeby przepowiadać Chrystusa. Byłem niedawno na sympozjum teologicznym, które trwało 3 dni. Pierwszy dzień był fundamentalny. Było bardzo dużo przemówień na różny temat. Przedstawiciele różnych gałęzi, dziedzin teologicznych i innych przemawiali. Nie padło ani razu słowo Chrystus. Ja często zwracam na to uwagę, że nieraz nasze usta dzisiaj pełne są albo powtarzania sloganów świata, albo powoływania się na tak zwane osiągnięcia naukowe, ustalenia socjologii, psychologii, które są zmienne. Odnoszę się z szacunkiem do tego, ale są zmienne. I to nie jest priorytet Kościoła. Albo mówimy o wartościach. Ale w innym wydaniu o tych samych wartościach mówią także i marksiści, i mówią także zwolennicy rewolucji seksualnej. Można mówić dużo o miłości, o pokoju, o sprawiedliwości, o budowaniu relacji, o tworzeniu zdrowia duchowego czy psychicznego, ale jeśli nie głosimy Chrystusa i nie podpisujemy się pod Nim i nie głosimy ludziom przebaczenia grzechów, miłości Boga, zniszczonego w Chrystusie strachu przed śmiercią, to nigdy się nie przekonamy, co miał na myśli papież Benedykt, kiedy w jednej z najpiękniejszych adhortacji, którą nam zostawił, poświęconej Słowu Bożemu, Verbum Domini, proszę wybaczyć słuchaczy, jeśli podpowiadam cały czas lektury, no ale są wakacje, można czasami sięgnąć. Verbum Domini, klejnot w nauczaniu Kościoła, adhortacja poświęcona Słowu Bożemu. I tam w pewnym momencie papież mówi, powołując się na doświadczenie pierwszego tysiąclecia Kościoła chrześcijaństwa, że Kościół w pierwszym tysiącleciu podchodził do Słowa Bożego jak do sakramentu. I mówił o sakramentalności Słowa Bożego. Że istnieje pewna analogia między realną i prawdziwą obecnością Chrystusa w Eucharystii, w postaci eucharystycznych, pod postacią chleba i wina, dlatego je przechowujemy w tabernakulum i dlatego przekazujemy je z największą pieczołowitością, czuwając też, żeby nawet najmniejsza cząstka, żeby nie upadła na ziemię. Tak samo w Słowie Boga jest realna, prawdziwa obecność Chrystusa. Jest taki piękny fragment w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr zostaje wezwany do Cezarei Filipowej, do domu Korneliusza. Korneliusz był poganinem, Rzymianinem. I Piotr potem będzie opowiadał, zaledwie wszedłem do jego domu i zacząłem opowiadać sprawę Chrystusa. To znaczy Piotr zaczął od głoszenia Chrystusa, uobecnienia jego męki, śmierci, zmartwychwstania, głoszenia przebaczenia grzechów, głoszenia z odwagą nawrócenia. I mówi, kiedy zacząłem o tym mówić, ten sam Duch Święty, który kiedyś spadł na nas, zaczął wstępować na tych ludzi. Jakże miałem ich odrzucić, jakże miałem ich nie ochrzcić, skoro oni otrzymali tego samego Ducha. Z przepowiadaniem Ewangelii jest związane także przekazywanie Ducha Świętego innym ludziom. Właśnie tak działa sakrament. My potrzebujemy dzisiaj odzyskać taką właśnie odwagę proponowania ludziom rzeczy największych, wydobywania największych skarbów Kościoła. Ojciec Pio nieraz mówił do ludzi, którzy przyjeżdżali do niego do San Giovanni Rotondo, osate desiderare, czyli ośmielcie się pragnąć. Ośmielcie się robić rzeczy wielkie. Co my możemy w Kościele robić największego? Poza zbiórką śmieci i walką o dietetyczną żywność.
Albo adopcję psów teraz, ze schroniska.
Oczywiście, teraz wpadłem w sarkazm, przepraszam. Ale co możemy robić ważniejszego, jak nie głosić ludziom miłości Boga? Pokazywaniu, jak nie pokazywać ludziom świętości w praktyce? Ja jestem świadkiem tego, ilu ludzi naprawdę poruszyło, zostało poruszonych i zmieniło życie. I niektórym nawet pomogło święcie umrzeć spotkanie z księdzem Dolindo Ruotolo i sięganie po jego życie. Dlaczego? Bo to jest Ewangelia. Bo ludzie dzięki temu człowiekowi widzą, co to znaczy przebaczyć wrogowi, co to znaczy nie opierać się złu, kochać nieprzyjaciela, co znaczy okazać miłość Kościołowi nawet w tym momencie, kiedy cię zrani. Na jego grobie jest napisana taka jego fraza: pokochałem Kościół, który mnie zranił. Wielu ludzi myśli, że Kościół powinien tylko schlebiać, Kościół powinien tylko dawać, Kościół powinien tylko wychodzić naprzeciw oczekiwaniom. I dlatego wielu duszpasterzy ma pokusę, żeby... Mówiliśmy też w pierwszej części o tym, że o tej podaży, nie, w Kościele, że co proponujemy ludziom, że nieraz boimy się, że ludzie czegoś nie przyjmą albo się odwrócą, więc obniżamy cenę na nasz towar i dajemy tylko rzeczy takie, które są najniższej jakości, żeby ludzie to przyjęli. Nie. Osate desiderare, czyli ośmielajcie się pragnąć dla siebie, dla waszych dzieci, dla innych ludzi rzeczy najpiękniejsze. Wydobywajcie perły z Kościoła, dawajcie innym ludziom, prowadząc ich powoli, także w miarę możliwości przyjmowania tych pereł. Stąd dzisiaj potrzeba też powrotu do logiki powolnej inicjacji w chrześcijaństwo, ale także na tej zasadzie powolnej inicjacji w poszczególne sakramenty.
No tak, tutaj można by słuchać, można by dyskutować rzeczywiście bardzo wiele, bo to jest piękne to, o czym ksiądz powiedział, tak łącząc tę wypowiedź z samego początku i teraz, żeby faktycznie zrozumieć coś, co czasami, mam wrażenie, zachwyca wielu ludzi, na przykład w islamie albo w wyznawcach islamu. Oni zachowują się tak radykalnie. Oni zachowują się, tutaj cudzysłów, jakby wierzyli w to, co robią. Zupełnie odwrotnie niż katolicy, którzy w wielu momentach, no właśnie, tak jak ksiądz pięknie to powiedział, udają, jakby mieli jakiś kiepski towar do sprzedania na targu i chcą zrobić wszystko, żeby ten towar gdzieś wcisnąć, tak kolokwialnie mówiąc, chcą zrobić wszystko, żeby on został tanie sprzedany, a tak naprawdę nie. Nam chyba brakuje wiary w to, że to, co my mamy, to jest największa wartość. To jest największa prawda, że to my mamy rację. I my wcale nie musimy się targować ze światem. My wcale nie musimy udowadniać światu. Bo gdybyśmy rzeczywiście żyli tak, że Chrystus jest naszą największą wartością i Chrystus jest największym skarbem, jaki mamy, to inni powinni się o ten skarb bić. To inni powinni o ten skarb prosić. A tak naprawdę mam czasami wrażenie, że my próbujemy jakoś tak nieudolnie, niestety, sprzedać go tak tanio na targu, za wszelką cenę.
Na czym polega niepowodzenie katolicyzmu postępowego, który narodził się po soborze? Takiego katolicyzmu, który miał się zbratać ze światem, który miał być inkluzywny, otwarty, ekumeniczny, ekologiczny. Porażka tego katolicyzmu, mimo że dzisiaj jeszcze próbuje jakoś się poruszać i próbuje jakoś dodać sobie argumentacji, polega na tym, że ludzi nie interesuje chrześcijaństwo, które w niewielkim stopniu odróżnia się od propozycji tego świata. Jeśli jakiś proboszcz w epoce posoborowej chciał być fajny i otworzyć parafię na wszystkich, i zamiast spowiedzi czy wystawienia Najświętszego Sakramentu zaczął organizować potańcówki, wybór mis i mister parafii, dyskoteki, kino, no to bardzo szybko stracił młodych ludzi, bo to samo robi Dom Kultury czy Multikino, tylko proponując ludziom coś o wiele lepszej jakości niż parafii. Natomiast ludzie nie potrzebują w kościele szukać tego, co znajdują w świecie, bo to się skończy rozczarowaniem. Oni potrzebują odkryć to, co stanowi o wyjątkowej oryginalności kościoła. Kardynał Willem Eijk, niedawno wyszła taka jego książka, Bóg jest w Holandii. Holandia to jest kraj, który bodaj przoduje, jeśli chodzi o zniszczenie katolicyzmu i chrześcijaństwa w tym kraju. To był kraj, który w epoce przedsoborowej dostarczał bodaj największą ilość misjonarzy na świecie i miał wielu świętych. I potem postanowili zreformować Kościół i dostosować go do wymogów czy oczekiwań współczesności, żeby był fajny, żeby był bardziej ludzki, skupiony na ludzkich potrzebach, i w międzyczasie zapomniano o Bogu, o nadprzyrodzoności, o niebie. No i takiego kościoła już nikt nie chciał. Dzisiaj kardynał Eijk mówi, ja też jestem winien temu, bo mimo że jestem za młody, jeszcze nie robiłem tych rzeczy wtedy, nie wyrzucałem tabernakulum, nie proponowałem młodzieży dyskoteki zamiast rekolekcji, ale ja ich popierałem. Jako seminarzysta myślałem tak samo. Teraz mi się otwarły oczy i płaczę z tego powodu, co się stało, ale jest nadzieja. Bo kardynał mówi, i dokładnie to samo słyszałem potem od jednego duszpasterza we Francji, mojego przyjaciela. Mówił dokładnie to samo. Wiesz, wydaje się, że wszystko zostało już stracone i zniszczone. Ale to, co dodaje nadzieję, to są młodzi ludzie, którzy po godzinach, wieczorem, gromadzą się, przychodzą do krypt, do kościołów podziemnych i zaczynają na nowo modlić się przed Najświętszym Sakramentem, odzyskują comiesięczną praktykę spowiedzi i kochają Matkę Bożą. I dzięki temu odtwarza się ten katolicyzm najwyższej jakości, pierwszego stopnia, czyli ten związany z pragnieniem świętości, że Kościół zawsze żył tym, że Chrystus człowieka, który się mu ofiaruje i odda, wyniesie na wyższy poziom funkcjonowania. Da mu zupełnie inny sposób nie tylko widzenia, ale także działania. My dzisiaj tego potrzebujemy. Jest taki francuski pisarz Michel Houellebecq. Ja go obserwuję bardzo uważnie. to był człowiek, którego książek bym nikomu nie proponował. Bo one były zapisem takiego postmodernistycznego zmęczenia, takiego braku całkowicie wytraconej nadziei. Natomiast on od pewnego czasu zaczyna obserwować, co się dzieje w kościele. Zwłaszcza kiedy młodzi ludzie wyszli w Paryżu, w Lyonie, w Marsylii na ulicę w obronie małżeństwa mężczyzny i kobiety i w obronie dzieci. I dali się zbić do krwi policji. I on mówi, wtedy dopiero nabrałem szacunku do Kościoła, bo ja myślałem, że Kościół, przepraszam, ja tylko cytuję Welbecka, to jest stara baba, która chce umrzeć. A on wtedy zobaczył, że istnieje ten Kościół młodych ludzi, młodych twarzy, który jest gotowy dać się zbić za to, co wierzy. I znowu wracamy do tego, co jest fundamentalne. Do Józefa Ratzingera, do Roda Drechera, do świętego Benedykta, do tego, że dzisiaj, jeśli chcemy nie tylko przetrwać, ale się rozwijać i jakby doznawać, cieszyć się Kościołem, który nie jest Kościołem naszym, ale Kościołem Chrystusa, to potrzebujemy postawić na absolutne pierwszeństwo Jego. Jego, on jest obecny w Ewangelii, on jest obecny w sakramencie pokuty, jest obecny w Eucharystii. Jest Maryja, która robi wszystko, żeby nas doprowadzić do Chrystusa. To postawienie na pierwszym miejscu nadprzyrodzoności, pierwszego przykazania, tego, o czym słyszeliśmy w niedzielę. Kochaj Boga całym sercem, kochaj drugiego człowieka jak siebie samego, czyń to, aby żył. I wtedy będziemy mogli nie tylko martwić się statystykami, ale doznawać tego, że naprawdę dobrze jest znaleźć się w Kościele, w takim miejscu, w którym się dojrzewa do nieba. A wielu ludziom dzisiaj, także moim przyjaciołom, wydaje się, że życie to jest takie radosna podróż między porodówką a cmentarzem. I jeśli ma się taką perspektywę, no to nic dziwnego, że człowiek się nastawia na wyssanie tego, co się da.
Wyciśnięcie życia jak cytryna.
No właśnie.
Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za tę część. Teraz zaprosimy naszych radiosłuchaczy do tego, aby włączyli się do współtworzenia naszej audycji. Sposoby na przetrwanie chrześcijan w dobie laicyzacji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. A naszym gościem jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak, Akademia Katolicka w Warszawie. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Dzieci z daleka wracają, córki Twe na rękach niesią.
37 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Temat: sposoby na przetrwanie chrześcijan w dobie laicyzacji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maria. Halo, prosimy. Halo, bardzo. Szczęść Boże.
Halo, szczęść Boże.
Któż się do nas dodzwonił?
Witam serdecznie, Janusz z południa Polski.
Witamy.
Mam takie pytanie do księdza profesora. To znaczy, może najpierw taka teza. Mm-hmm. Czy ksiądz profesor uważa, że odnowa w Duchu Świętym i powiedzmy takie skrajne przypadki i na przykład bractwa powiedzmy Piusa X, czy one mają jakiś wpływ taki niekorzystny na Kościół katolicki? Bo moim zdaniem jednak mimo wszystko no potrzebne są różne jakby sposoby działania w Kościele. I ten środek też jest istotny, czyli maryjność, prawda, jest bardzo istotna, prawda? Natomiast no, niektóre przesunięcia w jedną i w drugą stronę mogą jakby w Kościele jakby doprowadziły po Soborze Watykańskim II do pewnego takiego marazmu, można by to było tak nazwać. Przynajmniej ja to tak obserwuję. Mm-hmm. Jakie jest księdza profesora zdanie na ten temat? Czy te ruchy mają jakiś wpływ? Po prostu takie byłoby pytanie. Czy
Panie
mają
Januszu,
jakiś wpływ?
Tak? Bardzo serdecznie dziękujemy za to pytanie. Prosimy przyłączyć się na odbiór. Pozdrawiamy serdecznie, a my prosimy księdza profesora o słowo komentarza.
Rozumiem, że pewnie... Panie Januszu, panu chodziło o wskazanie takich dwóch skrajnych biegunów w Kościele. Po jednej stronie odnowa, która czasami jest oskarżana o właśnie nadmierną pentekostalizację Kościoła w Polsce, że jest o inspiracji protestanckiej, a z drugiej strony właśnie Stowarzyszenie Świętego Piusa, które jest środowiskiem taki właśnie skrajnego powrotu do tradycji, tego, co było dawniej, jakiegoś liturgicznego romantyzmu też z myślą o tym, że jak włączymy bieg wsteczny i wrócimy do dawnych czasów, to będzie lepiej. Ja nie nastawiam się do żadnej rzeczywistości w Kościele źle i wszystko należy badać i co dobre przyjmować. Pan pytał, czy może być jakieś zło, które może wyniknąć czy z odnowy, czy z bractwa świętego Piusa. Ze wszystkiego może wyniknąć zło. Wyniknąć może zło z księdza Roberta Skrzypczaka i może także wyniknąć zło z archidiecezy warszawskiej. Choć nie sądzę, żeby to było w praktyce się zdarzyło, ale teoretycznie przyjmijmy, że może wyniknąć zło także z rozgłośni katolickiej radiowej, bo to są ludzie, więc wszystko zależy od tego, czy tam są ludzie, którzy słuchają Boga, którzy chcą pokochać Chrystusa i którzy chcą znaleźć swoje miejsce w Kościele. Mówi się często o kryzysie w Kościele, w którym znaleźliśmy się dzisiaj. Możemy mówić o różnych przejawach tego kryzysu. Jednym z przejawów kryzysu to jest nie to, że ludzie się dzielą i mają różne poglądy na różne tematy i zajmują różne stanowiska. Kryzys jest wtedy, kiedy ludzie przestają już chcieć ze sobą rozmawiać. Którzy jakby z góry wiedzą, co się po drugim spodziewać i dlatego go zaczynają przekreślać albo nim pogardzać. No, na tym polega i kryzys w małżeństwie, i w rodzinie, i w miejscu pracy, i także w Kościele. Gdzieś zaczęły wytwarzać się bardziej lub mniej skrajne stanowiska i niektóre są bardzo skrajne i wtedy zaczynamy sobą pogardzać albo wchodzimy w taką logikę wykluczania się wzajemnego, wydymania wargi, mówienia tamci to są poganie, tamci to są heretycy, tamci to są moderniści, tamci to są wariaci. Ja myślę, że Kościół to jest bogactwo różnych sposobów ewangelizowania, różnych dróg, tylko trzeba stosować tę zasadę rozróżnienia. To jest zadanie przede wszystkim biskupów, żeby wszystko badać, przyjmować, korygować, a co dobre zachowywać, a co złe oczywiście korygować.
Mhm. Bardzo serdecznie dziękujemy, księże profesorze. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Któż się do nas dodzwonił?
Iwona z Warszawy, ze świętej Anny.
Witam.
Witam księdza profesora Roberta bardzo z serca i duszy. Więc powiem tak. O tym Chińczyku zarazie dowiedziałam się w październiku 19 roku, jako że to jest broń biologiczna. Potem nastał marzec i wykluczenie większości parafian z kościoła. Bardzo to przeżywam do tej pory i nie rozumiem tego, jak również nieobecności święconej wody. I co jakiś czas z księdzem proboszczem należę do dwóch parafii. W jednym i z drugim miałam ścięcia, a to 5 osób. W jednym kościele jest woda święcona, w drugim nie ma. Nie mogę sobie dać rady z tym do tego stopnia, że miałam teraz etap. I pod tym kątem, właśnie pod tym kątem, że pozbawiono mnie krwi pańskiej i pozbawiono mnie wody święconej, i to znaczy ja cały czas przez te 2 lata miałam łaskę, że nie opuściłam żadnej niedzieli, zawsze byłam na Eucharystii.
Mm-hmm.
Natomiast chodziło mi o parafian. To, co tutaj jest mowa, że dużo ludzi odeszło, nieważne, to już wiem. Natomiast teraz się skupiam na sobie. To mnie tak zabolało, to tak we mnie siedzi, że sobie nie mogę dać rady, jak to określić. Ja mówię, ja zrezygnowałam z przejścia z etapu właśnie na te 2 elementy. I teraz słuchałam któregoś razu Radia Maryja i ten temat był poruszony i jedna ze słuchaczek powiedziała: mała wiara w kościele. I to mnie wytłumaczyło, bo jeżeli jest wiara, jest sakrament podstawowy, czyli idę do kościoła, żeby przyjąć ciało i krew Pana Jezusa, co mi daje życie na nadchodzący tydzień. Ja się tego trzymam od lat i przeżyłam stan wojenny i niejedno świństwo przeżyłam, tak?
Mm-hmm.
Bo ja mam Chrystusa w sobie żywego. I teraz ja nie mogę sobie tego zrozumieć, że jeżeli jest hierarchia, jest świadomość sakramentów, ja zostałam tego pozbawiona przez hierarchię. Jeszcze się dowiedziałam, że tylko my i Grecja mieliśmy troszkę kościoły otwarte. No to już zupełnie, prawda, ująć Pana Boga, to tylko się wziąć i powiesić. A jest jedna sprawa, co bardzo mnie to rusza. Natomiast jeśli chodzi też o takie zasady zewnętrzne. Ja wiem od dzieciństwa, że zawsze do kościoła się szło w ubraniu świątecznym. Różne to były, ale było tak zwane niedzielne ubranie.
Mm-hmm.
I teraz ja już też, bo ja jestem osobą, co na sercu, to na języku, też rozmawiałam z księżmi i z proboszczami, dlaczego przestało być zwracane w uwadze przyzwoity ubiór. Czyli mężczyźni w długich spodniach, a kobiety mają mieć zasłonięte ramiona. Do tego doszło, że ja noszę przy sobie dodatkowe chustki, żeby panią w kościele rozdawać. Natomiast księża na ten temat milczą. A dlaczego? No bo lepiej, żeby tak przyszli ubrani, jak wcale. No proszę ojca, o czym my mówimy? O degradacja. Degradacja. Mhm. Jeżeli kościół u podstaw rezygnuje z pewnych zasad, którymi ja wsiąkłam i to, co było mowę. Ja chcę z wdzięczności księdza pocałować w rękę, bo dla mnie to jest osoba święta, która ma w swoich rękach Pana Jezusa, odmawia mi pocałowania, no to o czym my mówimy?
Mm-hmm.
O czym my mówimy? Brakuje mi po prostu drugiego księdza kardynała Wyszyńskiego.
No, pani Iwono, to już są życzenia górnolotne i nie za
no
bardzo
właśnie,
do nas
ale
skierowane,
właśnie,
ale rozumiemy, o co chodzi. Ja
no to
dziękuję
dobrze.
Bardzo.
Aleluja i do przodu.
Aleluja.
Dzięki
wielkie, wszystkiego
dobrego.
Bardzo, bardzo dziękujemy. No to ten głos jest na pewno głosem niejednej osoby. Pozwolimy wypowiedzieć się jeszcze kolejnej, bo już oczekuję i za chwilę będziemy prosili księdza profesora o komentarz do obu telefonów. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryjo, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, któż się do nas dodzwonił.
Jola Schelma.
Witamy.
Chciałam przede wszystkim serdecznie pozdrowić ojca prowadzącego i księdza profesora. Powiem szczerze, że znam praktycznie wszystkie książki księdza profesora Roberta, także audycje na YouTube. I przede wszystkim chcę podziękować za takie właśnie inne, takie piękne ukazywanie kościoła oblubienicy. Wiemy, że żyjemy w czasach pomieszania, zamętu i wszędzie jest taki słychać atak na kościół. Ale przecież musimy pamiętać, że Kościół jest grzeszny grzesznością ludzi i święty świętością Chrystusa. Sama znam osoby, które są bardzo poranione w Kościele, ale przyjmują to z wielką pokorą, miłością i składają jako ofiarę cierpienia. Tutaj poprzednik powiedział też o odnowie w Duchu Świętym. Byłam na takich rekolekcjach, które prowadziło notabene dwóch kapłanów. Jeden był związany z muszą świętą trybencką, a drugi z Bognową. Pięknie się uzupełniali. I powiedział ten kapłan z odnowy Duchu Świętym, jak rozpoznać, czy dzieło jest Boże. Jeśli jest oparte na dwóch kolumnach, Najświętszej Eucharystii Panu Jezusie i Najświętszej Maryi Pannie Mamusi, to jest po Bożemu. Jeśli choć jedna kolumna jest wyrzucona, to już dawno po Bogu, a nie po Bożemu. Mhm. Natomiast powiem szczerze, ja należę do Maryjnego Ruchu Wieczornikowego i nasz wieczornik jest też taką wspólnotą, jak mówił ksiądz profesor, o cudzie japońskim. Dlaczego przetrwała wiara? Właśnie dzięki małym wspólnotom. I ja powiem szczerze, zauważam dzisiaj wśród ludzi wierzących taki trend, że sami się dzielimy. Pan Jezus do jednej z mistyków, do Wasoli powiedział, to nie ja was podzieliłem, byście się podzielili. I to jest prawda. Traci, neoni, neo, jakiś tam odnowa. A przecież każdy ma swoją drogę do Pana Boga, prawda? Każdy ma swoją drogę. I brakuje dla takich ludzi środka zrozumienia. Bo nawet i kapłani już z góry patrzą tu przed nim. Aha. Ten taki tradycyjny, klękający, to już pewnie jakiś lefebrysta. A ten taki, nowoczesny. A brakuje zrozumienia dla takich ludzi środka. I szczerze mówiąc, ja czytając książki księdza profesora, odnajduję właśnie taki zrozumienie, szacunek dla tych ludzi, którzy nie chcą podziału, tylko widzą oblubieńczą miłość w sobie, pilnują i widzą tą oblubieńczą miłość do Kościoła. A Kościół, tak jak tutaj ksiądz profesor powiedział, że niektórzy odczytywali jako ta matka dogorywająca, która chce umrzeć, a nikt nie chce patrzeć, że on ma ożyć, ale nie ożyje gadaniem, tylko naszym przykładem dawania wiary.
Dokładnie. Pani Jolanto, bardzo, bardzo dziękuję, bo już myślę, że wybrzmiało to, co chciała pani powiedzieć. Poprosimy księdza profesora teraz o komentarz. Proszę się przyłączyć na odbiór. Bardzo serdecznie dziękujemy. No, jak to mówili starożytni, veritas in medio est?
Pani Jolu, bardzo dziękujemy za pani świadectwo. Tam nie było pytań do mnie, tylko były refleksje, które przyjmuję z pokorą i wdzięcznością. Dziękuję, że pani czyta moje książki, śledzi moje wypowiedzi, czy sposób głoszenia Ewangelii. Bardzo mnie to cieszy. Rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie wiele ataków dzisiaj spada na Kościół, więc musimy uważać, żeby sobie tych ciosów nie mnożyć, nie dokładać, żeby się też wzajemnie za bardzo też nie atakować i nie kłócić w rodzinie. Więc myślę tak, że droga pani Iwono ze Świętej Anny w Warszawie, ja myślę, że tutaj no, łatwo jest zauważać błędy popełniane przez innych ludzi, zwłaszcza ten, kto jest na świeczniku, tego błędy będą najbardziej zauważalne, widoczne. No, jako bracia i siostry w Kościele potrzebujemy mieć wobec siebie taką pełną miłości i cierpliwość. Wielokrotnie się przekonuję, że pewne rzeczy da się załatwić i da się wyprostować i da się wyciągnąć dobre wnioski, jeśli w tym, co robimy, mówimy, nie zgubimy witaminy M. Czyli nawet jeśli upominać, nawet jeśli domagać się czegoś, nawet jeśli prosić o coś, to z miłością. No, to, co się działo u nas w kościele pod pandemią, no to ja mówię, no myśmy przeszli pewną próbę, no i to jest tak, tyle człowiek wie o sobie, na ile został wypróbowany. Można byłoby powiedzieć, w innych miejscach jest o wiele gorzej. No dam przykład taki, że byłem w ubiegłym roku we Włoszech u księdza Dolindo, odprawiałem mszę świętą i rozdawałem komunię i poinformowano mnie, że właśnie z racji sanitarnych komunia jest rozdawana w ten sposób, że to nie ludzie podchodzą do kapłana, tylko kapłan podchodzi do ludzi, rozdaje oczywiście tylko na dłonie, więc no, respektowałem to, co mnie proszono, ale w pewnym momencie jeden człowiek uklęknął i chciał przyjąć komunię na klęcząco, więc ja mu tylko powiedziałem, poczekaj, wrócę do ciebie, tylko jeszcze skończę podawać komunię innym ludziom i wróciłem, podałem mu komunię świętą na klęcząco. On potem przyszedł do mnie do zakrystii i zaczął mi gorąco dziękować za to, że ja ryzykowałem nie wiadomo co, udzielając mu komunii w ten sposób. I okazało się, że tam właśnie wielu ludzi, także pasterzy, czy przestraszonych, czy pod właśnie naporem nacisku ze strony władz, czy opinii publicznej, zakazali udzielenia komunii do ust i zakazano klękania w czasie mszy świętej. Nawet w katedrze Vasco Lipicena, to jest takie miasteczko piękne, średniowieczne w środku Włoch, w czasie Wielkiej Nocy, jest nawet nagranie na YouTubie, można zobaczyć tę scenę. Ona na pierwszy rzut oka jest bulwersująca, jest bardzo gorsząca, dlatego że w czasie mszy świętej wielkanocnej jeden człowiek wchodzi do katedry i uklęka w ławce i modli się. Podchodzą do niego, powiedzmy, strażnicy tej katedry i przymuszają go do tego, że ma powstać, że nie wolno klęczeć. Więc on odmawia, mówi, że zostawcie mnie w spokoju, ja pragnę się pomodlić tak, jak chcę. Nie ustępują, wreszcie zostają wezwani karabinierzy i wyprowadzają tego człowieka na zewnątrz. No moglibyśmy się tutaj znęcać nad tymi ludźmi, nad tym przykładem. To nic nie da. Potrzeba cierpliwości nieraz, potrzeba argumentowania, potrzeba dawania świadectwa, a przede wszystkim dodawania odwagi w sercu innym ludziom, świadectwem swojej miłości, swojego przywiązania do Eucharystii, do Słowa Bożego, do tych znaków, o których pani wspominała, jak woda święcona, prośbą także, dodawaniem odwagi, zachęty nam proboszczą. Nieraz niektórzy ludzie, proszę wziąć pod uwagę, mogą działać w warunkach nacisku ze strony innych ludzi. Naprawdę bardzo trudno we wspólnocie parafialnej zadowolić wszystkich.
No właśnie, a też nie chciałbym, żeby jednak ta nasza dyskusja sprowadziła się do tego tematu.
Na sprawy tak bardzo techniczne.
To jest temat bardzo kontrowersyjny i za chwilę może być rzeczywiście gorąco. Nie o to nam chodzi. Chcemy rozmawiać na temat sposobów na przetrwanie chrześcijan w dobie laicyzacji. Przypominam, odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Tak, szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Halo?
Tak, szczęść Boże, prosimy bardzo.
Stefania z Warszawy.
Witamy.
Ja kiedyś próbowałam telefonować i udało mi się tylko raz. Ja jestem w Polsce dopiero od 2020 roku i słucham waszego radia. Prawie, że wy robicie cudowną robotę, 24 godziny na dobę, a ja staram się słuchać waszego radia właśnie jak mogę najdłużej i najczęściej. I wierzenie to jest to, co pan profesor, gość brat ojca powiedział, to jest wierzenie w Pana Boga przez Jezusa Chrystusa, a nam pomaga, prawda, i jest Maria. Ale wziąć waszą tą w sobota i niedzielę pielgrzymka na Jasną Górę, to przemówienie, ten homilia arcybiskupa Szala z Przemyśla, to jest coś pięknego. Jest wszystko podane tam wszystko było powiedziane o wierze właśnie w jego homilii. Ja jestem z tym zachwycona i ojcostwo podajecie to właśnie jego homilię co jakiś czas powtarza się. To jest coś pięknego i właśnie w ten sposób prostolinijnie, tak krótko, bo temat ten jest w ogóle wiara i w ogóle, żeby zrobić jak najlepiej, to jest temat morze, ale właśnie skupić się na Jezusie Chrystusie, skupić się i właśnie to, co on, ja sobie tu zapisałam, on powiedział o krucjacie miłości, szanować każdego człowieka, tych 10 punktów na końcu, co powiedział
kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tak jest. I że pokój jest darem Bożym. I to jest to, co w tych czasach, w jakich my dzisiaj żyjemy, to, co się dzieje na świecie, to jest coś strasznego. Przeważnie, no właśnie, jest hedonizm, jest pogoń za pieniądzem, a my głosimy, wy głosicie prawdziwą wiarę i pracujecie 24 godziny na dobę. Ja jestem tym oczarowana.
Pani tylko, Stefanie, bardzo dziękuję.
I to właśnie powtarzać to, tam wszystko jest, tam wszystko w tej homilii jest, jak się powinno wierzyć z wielką prostotą i z wielką wiarą. I ten człowiek mówił z wielkim przekonaniem. A te tłumy potężne, które są, i czytam tylko wasz dziennik i codzienną, ażeby wiedzieć, jakie są wiadomości, ale w zasadzie w waszym radio, Radio Maryja, jest wszystko. Ja jestem bardzo szczęśliwa.
Pani Stefanio, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Pozwolimy też głos zabrać innym radiosłuchaczom.
Dziękuję bardzo. A pan profesor mówi wielką prawdę. On mówi szczerze. Mówi szczerze tak i chce po prostu przekazuje swoje myśli. Ale to jest temat morze. Ja się skupiłam na tej homilii.
Pani Ojciec Stefanie, bardzo mówię. Dokładnie, bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiamy, dziękujemy za słowa uznania, wszystkiego dobrego również życzymy. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
I Maria zawsze dziewica. Któż się do nas dodzwonił?
Michał z Metropolii Nowojorskiej.
Witamy.
Na początku dziękuję profesorowi za wspaniałe kazania. Są bardzo inspirujące i, jak tu powiedzieć, dodają życia, no, w tych czasach takich zwariowanych. Ja przypominam sobie, za moich czasów czytaliśmy Kępińskiego. Na pewno to jest ten sam rocznik, co profesor. I Kępiński mówił o uczuciach wyższych i uczuciach niższych, prawda? Miał gdzieś tam ponoć w swoim gabinecie taką frazę jakiegoś, nie jestem dobry w tym, filozofa, doktora Kościoła, która mówiła, że nie jest czysta cnota, której brakuje pasji i nie jest bezpieczny charakter, któremu brakuje entuzjazmu. I pamiętam, że myśmy wtedy, kiedy Kępiński, tamte artykuły się ukazywały w gazetach, jeszcze potem się ukazały książki, ale kiedy miał taką popularność, to w tych duszpasterstwach, tych akademickich, mówiło się, że jakby on przestrzega nas, że idzie czas, kiedy ludzie pod tymi samymi pojęciami będą rozumieli zupełnie co innego. Miłość, miłość, ale to nie będzie to, co mówił Kępiński o uczuciach wyższych. Sam humanizm nie wystarczy, by przywrócić światu niezbędną pasję. Dlatego, że człowiekowi wartości, wartość wewnętrzną nadaje jedynie fakt, że jest stworzeniem Bożym. Ten fakt, że my jesteśmy tymi stworzeniami Bożymi, to nas, jak mówił papież II, nas wyróżnia, prawda? Jeśli jednak pominiemy to i w szkołach, już za moich czasów się uczyło w szkołach, tylko się do tych młodych głów przekazuje taką wiadomość, że jesteśmy potomkami zwierzęcia. Zatem nie można się po ludziach nas, takiego nic za bardzo, tych większych uczuć spodziewać, tak? Nic takiego dobrego się nie można spodziewać. Po prostu, jeżeli wychodzimy od zwierząt, no to co można się spodziewać? Tylko czynów zwierzęcia. Jeśli naucza się w szkołach, że stanowimy jedność z przyrodą, no to wtedy psychologia jest niepotrzebna, no bo psychologia jest tylko fizjologią. A można tego człowieka potem wykorzystać jako przedmiot, prawda? To już kilka razy to pięknie mówił profesor Bortkiewicz tutaj. Bardzo pięknie mówił o tym, że oko, że traktuje się człowieka jak przedmiot, jeśli człowiek stanowi jedność z przyrodą, a nie przewyższa tej przyrody posiadaniem nieśmiertelnej duszy, tak jak nas uczono, to trudno zrozumieć, czym tak zwane wartości ludzkie, te wartości ludzkie różnią się od wartości fizycznych. No bo jak ma zrozumieć, prawda? Jeśli zredukuje się człowieka do jednego wymiaru, nic nie pozostaje do zrobienia, jak tylko go zorganizować. I tym już się zajmuje ten neomarxizm. On się tym zajmuje. A jak zaczną się oni zajmować, już się zajmują, już się tym zajęli, tu mamy skutki tego, jak zorganizować tego człowieka, no to widać bardzo wyraźnie, że organizacja na takim poziomie kończy się dehumanizacją człowieka.
Panie Michale...
I co mamy tragedię, mamy problem.
No dokładnie.
I te audycje są już chyba któryś raz, ludzie dzwonią, co robić. No, na pewno edukacja jest ważna, no ale tu widzę, że w edukacji prezydent szprychy wkłada, ten piasek sypie, no bo ta ustawa nie przeszła, ta znów książkę odrzucono. Książka jest bardzo popularna na Zachodzie u nas. Tutaj ta książka pana Ruszkowskiego chyba to jest. No i edukacja, edukacja, edukacja.
Panie Michale, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
Pozwolimy
jeszcze innym też głos zabrać. Wiemy o co chodzi.
Uprzejmie i pozdrawiam.
Pozdrawiamy, Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy za oceanem. Jeszcze jeden telefon. Halo Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z Radomia.
Witamy.
Na początek się podzielę tylko taką uwagą, że bardzo lubię słuchać tych audycji z udziałem księdza profesora. Natomiast w kontekście tematu mam taką refleksję, może bardziej pytanie. Czy ksiądz profesor uważa, że żyjemy w czasach ostatecznych? No, rozumiem przez to stwierdzenie, takie czasy poprzedzające to powtórne przyjście Jezusa. Dlaczego taka myśl moja, bo tyle tych problemów, o których ksiądz profesor powiedział, związanych z wiarą, z odchodzeniem od wiary, czy można to traktować jako właśnie pewne symptomy czasów ostatecznych, bo mamy przecież te słowa Jezusa w Ewangelii, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. No i mamy też te słowa siostry Faustyny Świętej, która powiedziała o tym, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na to wtórne przyjście Jezusa. Także takie moje pytanie. Dziękuję bardzo. Przechodzę na odbiór.
Bardzo dziękujemy, panie Marku. Szczęść Boże, Bóg zapłać. I prosimy księdza profesora o takie słowo, które ogarnie wszystkie te telefony dotychczas.
Tak, oczywiście nie da się wszystkiego ogarnąć. Proszę wybaczyć. Nawiążę do pana Marka, do pytania konkretnego dotyczącego czasów ostatecznych. Oczywiście nasza katolicka teologia mówi, że odkąd Chrystus zmartwychwstał i wszedł do nieba, poszedł do nieba jednocześnie, inaugurując Kościół i wysyłając apostołów, żeby głosili Ewangelię, od tego momentu zaczęły się czasy ostateczne, to znaczy czas napięcia między przyjściem Chrystusa tu na ziemię, żeby zwyciężyć grzech i śmierć, a jego powrotem. Kiedy on, ów powrót nastąpi, my nie wiemy, chociaż Chrystus prosił, żebyśmy mieli z jednej strony oczy otwarte i byli wrażliwi na znaki czasu, dlatego że Bóg jest Panem historii i mówi, rozmawia z nami poprzez znaki wydarzenia, a z drugiej strony też nieustannie nas zaprasza do tego, żebyśmy żyli czasami ostatecznymi, to znaczy mieli postawę taką, żeby mieć biodra przepasane i zapalone pochodnie i być gotowi w każdej chwili na spotkanie z Chrystusem, bo nigdy nie wiadomo, kiedy Bóg zechce zakończyć ten świat, ale nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie koniec mojego świata, czy mojej obecności na tym świecie i wtedy wejdę już w wieczność. Na pewno możemy powiedzieć coś takiego, że odczytując te fragmenty, w których Jezus, czy potem święty Paweł, apostoł, odnosił się do czasów ostatecznych, możemy powiedzieć, że dzieje się coś ważnego ze światem. Maryja, Matka Boża, wielokrotnie interweniując w dzieje Kościoła i świata, mówiła o tym, że zbliża się koniec czasów. W różnych miejscach podkreśla, nie mówię o końcu świata, mówię o końcu czasów. To znaczy, że nadchodzi koniec jakby pewnego kształtu ludzkiego życia, funkcjonowania, także kształtu Kościoła. Potrzebujemy odnaleźć jakby ten nowy etap wiary w Chrystusa, zwłaszcza, że kiedy święty Paweł opisywał koniec czasów i powrót Chrystusa, mówił, że poprzedzać go będzie na początku wielka apostazja. Można byłoby całą audycję poświęcić temu tematowi. Powiem krótko tylko, że wielka apostazja to znaczy powszechne odstępstwo od wiary i porzucanie Kościoła, czyli środowiska życia wiecznego. Mamy z tym do czynienia. Takie właśnie wielkie odstępstwo będzie środowiskiem sprzyjającym pojawieniu się człowieka nieprawości, anomosa. Święty Paweł, mówiąc o tym, pisał to w jednym z pierwszych listów chronologicznie, które powstały. Mówił, jak wielokrotnie wam o tym mówiłem, czyli nawiązuje do swoich kateches, którymi nasycał pierwszych chrześcijan i mówi, jak wielokrotnie wam mówiłem, pojawi się człowiek nieprawości, anomos, który pociągnie innych ku podłości, ku znieprawieniu. Anomos będzie pociągał ludzi w stronę niszczenia prawa Bożego, sprzeciwiania się także boskiej naturze. Wówczas, jak mówi święty Paweł, będzie się wzmagała nieprawość, a wychłodzi się miłość wielu. I mówił także o kimś, czy o czymś, co spowalnia pojawienie się tego człowieka nieprawości i tego powszechnego zepsucia na świecie. I bibliści tego kogoś nazywają katechon po grecku, czyli ten, który spowalnia, ten, który utrudnia anomosowi, człowiekowi nieprawości, niszczenie ludzi. A potem na końcu przyjdzie Chrystus uwielbiony i siłą swoich ust uśmierci anomosa, czyli tego człowieka nieprawości. A więc na końcu Chrystus zatriumfuje. Oczywiście jest wielu ludzi, którzy zastanawiali się i zastanawiają się, kim jest ów katechon, bo on jest ciekawszy od człowieka nieprawości. kim jest ten, który spowalnia albo utrudnia pojawienie się bezbożności, tajemnicy znieprawienia. Niektórzy mówili, że to jest sam Kościół. Inni święci mówili, że to są ludzie, którzy głęboko wierzą i są gotowi przelać krew za Chrystusa. Inni mówili, że to są ci, którzy głoszą, przepowiadają Ewangelię. Jeszcze inni mówili, to są święci władcy. Do końca nie wiemy, kim jest ten katechon. Ważne jest, że jeśli ten, który utrudnia czy opóźnia pojawienie się nieprawości, jest człowiekiem wiary, apostołem, głosicielem Ewangelii, kimś, kto bardzo kocha Chrystusa, to ważne jest, żeby jakby wzmagać, naszym zadaniem jest jakby stawać po stronie katechona, żeby nie sprzyjać, nie przyczyniać się do mnożenia się nieprawości na świecie. Kiedyś jeden dziennikarz mi powiedział, no ale skoro człowiek nieprawości przyjdzie przed pojawieniem się Chrystusa, no to pozwólmy, niech przyjdzie jak najszybciej, niech jak najszybciej wszystkich znieprawi, bo wtedy pojawi się Pan Jezus i będzie ostateczny tryumf. Ale jednak nie, dlatego że Bóg kieruje się miłością i kieruje się także cierpliwością wobec naszych grzechów i wobec naszej twardości. I dlatego gdyby dzisiaj przyszedł koniec czasów i gdybyśmy dzisiaj byli postawieni przed sądem ostatecznym, to wielu ludzi skończyłoby życie na tym świecie w potępieniu wiecznym.
Tak, a z drugiej strony nam też jest łatwiej, bo my patrząc z perspektywy, powiedzmy, perspektywy człowieka, który żyje w sakramentach i w stanie łaski uświęcającej, na tyle, na ile to rozumiemy i na tyle, na ile nasza ludzka natura gdzieś jest to w stanie przyjąć, no to chcielibyśmy, żeby to było już. Tak, bo ja nie muszę się męczyć. A papież Benedykt XVI w swojej homilii inauguracyjnej mówił wyraźnie, człowiek cierpi z powodu cierpliwości Boga. Bo Bóg cały czas pozwala na te rzeczy, żeby dać innym szansę nawrócenia się. Księże proboszcz,
a jednocześnie oczywiście. To spowalnianie pojawienia się nieprawości, wylania się nieprawości służy temu, żeby jak najwięcej ludzi się uratowało.
No właśnie. Nie? Odbierzemy kolejne telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, któż się do nas dodzwonił?
Daniel z Anglii, kłaniam się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja tylko tak chciałem, nie wiem, czy dobrze uderzę w temat, ale bardzo ciekawa audycja, dopiero niedawno zacząłem słuchać. Postaram się wytłumaczyć mniej więcej, ksiądz profesor może mi pomoże, czy akurat dobrze trafiłem. Byłem kilka tygodni temu, z żoną, z moim młodszym synem, byliśmy w Polsce na ślubie żony, kuzyn wziął, po prostu się, no jak to się mówi, ożenił, że tak powiem. I byliśmy, no msza była w kościele i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że to zabolało mnie to troszeczkę, bo wszyscy jakoś, nie wiem, czy my się boimy tego Pana Jezusa w Komunii Świętej, czy jak? Ja tego nie mogę zrozumieć, bo wszyscy podchodzą do księdza, zamiast uklęknąć, wziąć Pana Jezusa tak jak się bierze normalnie na klęczkach od razu do ust, to wszyscy stoją, niektórzy wyciągają te ręce, nie wiem czy boją się tego COVID-a czy czego, ja jako pierwszy uklękłem i zrobiłem to tak jak powinno być i za mną zauważyłem, że zrobiło to o wiele więcej osób. Ja nie wiem czy Polakom brakuje odwagi, czy boją się czegoś, czy jak, czy jest jakaś takie, nie wiem, dla mnie to jest niezrozumiałe całkowicie. Chciałbym, żeby może ksiądz profesor powiedział, jak z tym walczyć. Może nie jak z tym walczyć, czy nie wiem, czy może księża powinni w czasie mszy, bo cały czas jeszcze jak ja tutaj do kościoła, do Anglii, przepraszam, tutaj mamy 30 kilometrów ode mnie jest kościół i niektórzy ludzie też jeszcze biorą Komunię Świętą na rękę, no. Jeżeli będziemy tak robić, no to...
Ale z drugiej strony, panie, ja chciałbym tylko tak może krótko ad vocem, z drugiej strony, panie Danielu, biorą. Tak?
Ale proszę ojca, czemu?
No ale to też jest, ale to, no dobrze, to nie chodzi o to, ale z drugiej strony patrzmy też, że przyjmują, tak? Mamy całą armię ludzi, którzy nie przyjmują i dobrowolnie
no dobrze,
z tego rezygnują.
Proszę ojca, i to ja znowu jest, czy to... ile to będzie trwało?
No to już są dywagacje, że tak powiem, na dłuższy temat. To nie jest konkretnie temat naszej dzisiejszej
audycji.
Ja wiem,
ja to rozumiem, tylko ja tego nie mogę jakoś...
No jasne.
I to tak samo, proszę ojca, to tutaj się dzieje właśnie na zachodzie w Anglii, ja widzę tą laicyzację. Te zamykane kościoły, z kościołów się robi stolarnie, robi się puby i tak dalej. Coś strasznego. Jak temu zapobiec?
Na tym też się trochę zastanawiamy dzisiaj właśnie podczas naszej audycji. Bóg zapłać, Panie Danielu, pozwolimy jednej
Boże,
osobie.
Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy Panem również Bogiem. Wszystkich naszych radiosłuchaczy, wszystkich naszych rodaków na wyspach. Odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Rafał z Jastrzębia Zdroju, południowa Polska. Cieszę się, że się dodzwoniłem, że księża, profesora słucham na antenie, ponieważ bardzo lubię, znaczy może nie wiem, czy dobrego słowa, że ja lubię, słucham bardzo dużo treści właśnie księdza profesora na YouTube. Piękne treści są, które kilka razy po prostu przetrawiam, że tak powiem, bo można sobie odtwarzać i słucham i dziękuję, że ksiądz profesor mówi piękną prawdę, znaczy piękną, taką pełną prawdę właśnie o wierze, o Kościele, o faktach, które nas tutaj, o świecie, które nas tutaj otaczają. No i odważyłem się zadzwonić, powiedzieć też takie małe świadectwo o sobie, bo o laicyzacji jest mowa. Ja mam 48 lat, jestem katolikiem od chrztu świętego, czyli moi kochani rodzice już nieżyjący mnie doprowadzili do sakramentu chrztu, do Jezusa Chrystusa, do Jego krzyża. Naznaczyli mnie krzyżem właśnie naszego Pana. I chcę powiedzieć, że przez długie, długie lata żyłem... że tak powiem, no jak świat mi dyktuje, jak mi pozwala na to świat. I to ta laicyzacja bardzo jest widoczna właśnie, że ja mieniłem się katolikiem, ale tak naprawdę żyłem tak, jak mi było wygodnie. Przez 12 lat żyłem bez sakramentów świętych, bez, można powiedzieć, właśnie przyjmowania ciała pańskiego w związku niesakramentalnym. To wszystko po ludzku. Wierzyłem, że wchodząc w tą drogę, że to jest dobra droga, no bo wszedłem w tą drogę, chociaż wiele ludzi w moim środowisku w tamtym czasie mówiło mi, że żebym zszedł z tej drogi. Ja tego nie słuchałem, nie słyszałem po prostu. Nie doprowadzałem do siebie. Chciałem przejść, bo nie chcę się opowiadać o tym, co przeżyłem, tylko chcę powiedzieć, co teraz się dzieje w moim życiu. O tej laicyzacja słowa. Chodzi o to, że dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez właśnie Kościoła Świętego, bez sakramentów świętych, bez spowiedzi, bez Eucharystii, w pełni uczestnicząc, kiedy tylko upadam, a upadam, bo jestem słabym człowiekiem, idę do spowiedzi minimum raz w miesiącu, żeby po prostu czuć, no, może ze słowa było czuć, bo Pan Bóg to nie jest, nie daj tabletki do głowy i się dobre samopoczucie, że tak powiem, pojawia, tylko ja wierzę, że łaska uświęcająca jest, kiedy trwam właśnie w tych sakramentach świętych. Odrzuciłem wszystko, coś, można powiedzieć, co daje mi świat. Czyli zacząłem od telewizora. Nie oglądam telewizji dzisiaj. Jedynie co chcę, to obejrzę sobie właśnie wybrane treści, które mogę oglądać, bo mam wybór. Poza tym wyłączyłem telewizor po prostu, bo media wiadomo, w jakich są. No one są po prostu zlaicyzowane 100% albo i więcej, że tak powiem. Kościół katolicki no mało jest jakby kojarzony z mediami naszymi dzisiejszymi, a jak jest, to tylko jakieś afery znajdziemy, prawda, bo jesteśmy ludźmi, tak jak tu powiedziane było, grzesznymi. i dążymy do świętości. No i tak na koniec jeszcze chcę też powiedzieć, bo na temat laicyzacji też czasami słucham wypowiedzi różnych duchownych, księży i biskupów i tak dalej, i tak dalej. I tak mam czasami wrażenie, że jesteśmy głaskani, my katolicy jesteśmy głaskani po głowach. Tak naprawdę jak dzieci w swojej te katechezy, te homilie wygłoszone są, żeby były tak wygłoszone, żebyśmy chcieli to usłyszeć, co żeby nie było za mocne. Tutaj ksiądz profesor, myślę, że gromy by niezłe leciały niejednokrotnie, gdyby miał moc mówienia większego, że tak powiem, pod no, większym gronie, bym tak powiedział, bo ja księdza profesora słucham, no chyba, że są jeszcze inne źródła medialne na YouTube, wiem, że są kanały, które ksiądz systematycznie prowadzi piękne różne takie 15-20-minutowe właśnie treści. No i dla mnie to są piękne treści. Jeszcze był tu wspomniał ojca Augustyna właśnie Pelanuckiego, nie wiem w ogóle, co się dzieje teraz z ojcem, bo też piękne treści można odsłuchać. Jest tutaj wielu pięknych księży, którzy się nie boją mówić właśnie tej prawdy, którą mowa o piekle. Przecież Pan Jezus mówił, że jest piekło, prawda? Mówi, że wiele razy to podkreślał. Czy my dzisiaj mamy mocne homilie, czy mocne jakieś kazania, czy na mszy świętej mowa o tym, że no, nawróćcie się, zostawcie właśnie laicyzację, bo ona wam daje może i szeroką drogę do pójścia, prawda, przez życie, ale tak naprawdę jest piekło, no i nie możemy my jako katolicy, prawda, iść sobie tą drogą taką. Zresztą właśnie Najświętsza Panienka Maryja Niepokalana, no też dodam, że zawierzyłem się Najświętszej Maryi Pannie już kilka lat temu i powielam to, jak tylko, no często powiem, bo z żoną oboje i różaniec odmawiamy i zawierzamy się Najświętszej Panience Niepokalanej Maryi Dziewicy, ukochanej naszej królową Polski jest. Ja mogę mówić dużo. Dobrze, dziękuję.
My również bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. Dziękujemy za to też świadectwo piękne tego też właśnie trwania przy Jezusie Chrystusie. Księże, profesorze, słowo komentarza.
No ja też bardzo dziękuję i panu Danielowi, i panu Rafałowi za podzielenie się swoimi refleksjami, przede wszystkim za świadectwo życia. No, gratuluję przebudzenia, bo czasami sekularyzacja lubi iść w parze z takim letniością w nas, że jesteśmy byle jacy, że nic nas ani nie pociąga, ani nie oburza. Pamiętam, jak miałem 20-21 lat, może stawiałem pierwsze kroki w doświadczenie ewangelizacji. Byliśmy na Śląsku, byłem na Śląsku z takim jednym wspaniałym, świętym ojcem Paulinem. Było popołudnie, czekaliśmy na spotkanie z jednym księdzem proboszczem. On sobie chodził w te, a ja sobie siedziałem na murku. I w pewnym momencie on tak chodząc zatrzymał się przede mną, spojrzał tak na mnie wyraziście i mówi: jest w tobie miłość Boża? Ja o mało z tego murka nie spadłem. To są takie pytania, których się na co dzień nie zadaje. Ono tak we mnie utkwiło to pytanie i wielokrotnie ja sobie je zadaję. Jest w tobie miłość Boga, czy jest epoka lodowcowa, że cię nic ani grzeje, ani ziębi, jest cię obojętne. Dlatego gratuluję, jeśli Bóg daje łaskę wiary, ona musi przypominać właśnie płomień, ogień, gorliwość. Mówił Pan o piekle, dzisiaj akurat kończy się 13 lipca, mamy dokładnie 105 lat. Od tego, kiedy Maria w Fatimie zdecydowała się na krok niesamowicie ryzykowny. Dlatego, że przed trójką małych dzieci, Łucją, Franciszkiem, Hiacyntą, zdecydowała się, żeby przed nimi na chwilę odsłonić rzeczywistość piekła, ryzykując także, jak wielu na to zwraca uwagę, psychiką dzieci. Bo to, co zobaczyły, było tak straszne, wstrząsające, potworne. Maryja na to się zdecydowała, bo wiedziała, że wybrała te dzieci na to, żeby były, przekazywały jej przesłanie i mówiła: mówcie ludziom, żeby odmawiali różaniec, żeby poświęcali się mojemu niepokalanemu sercu, a to wszystko po to, żeby Chrystus uratował ludzi, bo zbyt wiele ludzi idzie do piekła. Można byłoby to jeszcze poszerzyć, powiedzieć, zbyt wielu ludzi robi sobie z życia piekło. Jedni dla drugich stanowią piekło, a przecież Chrystus przyszedł, żeby zniszczyć piekło. My mówimy zawsze, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Przyszedł, żeby zniszczyć piekło od środka, od spodu. Tym bardziej właśnie zachęcam do wdzięczności za to doświadczenie ognia w sercu, poruszenia. Panie Danielu, co tu powiedzieć? Słowa pouczają, przykłady pociągają. Zamiast się denerwować na innych ludzi, czy dobrze, czy źle przyjmują komunię świętą, niech Pan daje przykład innym swojej miłości do Chrystusa. Sam Pan zauważył, że jak Pan to zrobił, no to innych Pan pociągnął za sobą.
Księże profesorze, tak podsumowując dwa zdania, sposoby na przetrwanie chrześcijan w dobie laicyzacji?
No to jest, żeby nie mnożyć dużo słów, no to jest jeden sposób tylko. To jest, on się nazywa Jezus Chrystus. To powiedział Jan Paweł II, kiedy przekroczyliśmy 2000 rok i to samo powtórzył także w swojej pierwszej encyklice papież Benedykt XVI. Nie mamy żadnego programu duszpasterskiego i nie mamy żadnej magicznej formuły na polepszenie życia ludzi poza jednym. Nazywa się Jezus Chrystus. I wystarczy tylko, żeby mu powiedzieć swoje tak, wierzę w Ciebie, ufam Tobie i pozwolić, że Chrystus będzie działał. I to jest formuła na koniec czasów i na czasy ostateczne i na sytuację, w jakiej znajdują się dzisiaj ludzie. Potrzebujemy sami utrzymywać się w stanie nawracania się do Chrystusa, do krzyża i w ten sposób pociągać za sobą innych ludzi. Jeśli potrzeba, także wykorzystując dachy i wołając dachów, żeby to inni ludzie robili.
Sposoby na przetrwanie chrześcijan w dobie laicyzacji to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem był ksiądz profesor Robert Skrzypczak, Akademia Katolicka w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Bardzo dziękuję za udział w naszych słuchaczy aż do tej późnej godziny w naszej audycji. Dziękuję ojcu Wacławowi i wszystkim życzę dobranoc i niech Bóg Was błogosławi.
I jeszcze przypomnę, że nasz dzisiejszy program realizowany był przy współpracy z Centrum Ochrony Praw Chrześcijan z siedzibą w Toruniu.
Szanowni Państwo, zmasowane ataki na Kościół katolicki niestety nie ustają. Nadal profanuje się miejsca święte, ścina przydrożne krzyże, znieważa duchownych i świeckich. Zauważamy, że działania sprawców są coraz bardziej cyniczne i zuchwałe i w taki sposób zorganizowane, by uniknąć odpowiedzialności karnej. W związku z tą sytuacją działające w Toruniu Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, stojąc na straży obrony wiary chrześcijańskiej, składa zawiadomienia do prokuratury w celu ukarania winowajców. Niestety prawie wszystkie zawiadomienia są umarzane w imię źle pojętej wolności wypowiedzi, jak i czynu. Aby dowiedzieć się więcej, jakie sprawy są umarzane i jaka jest argumentacja prokuratorów, także sędziów, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, ostatnio wzbogaconej o zakładki, interwencje oraz porady prawne. Adres strony internetowej www.copch.pl od Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Udostępniamy też Państwu interaktywne rozmowy z prawnikiem w każdą środę w godzinach od 17 do 18. Numer telefonu, aby skontaktować się z prawnikiem, znajdziecie Państwo również na stronie internetowej. Przypomnę jeszcze, że nasz zespół ekspercko-prawny pomaga tym osobom, które ze względu na wyznawaną wiarę są dyskryminowane, szykanowane czy ośmieszane. Nie zajmujemy się zatem udzielaniem pomocy tylko ze względu na to, że ktoś jest chrześcijaninem. Szanowni Państwo, podaję raz jeszcze adres strony internetowej www.copch.pl oraz numery telefonów do biura 536 608 687 oraz drugi numer 536 608 673. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16 i mieści się w Toruniu przy ulicy Świętego Józefa 23/35. Do korespondencji pomocny będzie adres mailowy copch@copch.pl od Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Bóg zapłać za uwagę. Szczęść Boże! Thank you.